Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Sejmu dzisiaj przesłuchanie w sprawie oprogramowania Pegasus, ale teraz już, jak zapowiadałam, przenosimy się do Syrii, nie wprost, ale dzięki naszej kolejnej rozmowie jest z nami nasz gość, profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko.
No właśnie, i można powiedzieć, bardzo duża eskalacja w Syrii. Proszę powiedzieć, jakie jest tło tych wydarzeń, jak obecnie wygląda sytuacja?
Znaczy, powiedzieć, jak obecnie wygląda sytuacja, to chyba łatwiej byłoby rzucać kostkami do Warhammera wielościankowymi i też nie wiem, czy mielibyśmy odpowiednią wiarę w to, że wiemy, o co tam chodzi. No, generalnie znowu chodzi o to samo, czyli określone grupy interesu próbują, korzystając ze słabości Asada, jak najwięcej ugrać. Myślę, że nikt nie spodziewał się tego, że armia syryjska jest tak słaba i że ta, nazwijmy to, ofensywa, która się zaczęła, ale miała być pewnie jakąś taką niewielkimi działaniami zaczepnymi. Natomiast okazało się, że po prostu wojska syryjskie, rządowe, przynajmniej te w prowincji Idlib i w prowincji Aleppo, one rzuciły się do ucieczki, zaczęły zostawiać swój sprzęt, zostawiać czołgi, samoloty, zestawy przeciwlotnicze, no masę tego. To zaczęło trochę przypominać ten moment, kiedy państwo islamskie swoimi pick-upami wjechało do Mosulu i nagle doborowa iracka dywizja pancerna, porzucając wszystko, uciekła w popłochu z Mosulu. I tu mamy dokładnie, Aleppo jest dokładnie takim samym przykładem. To znaczy oddziały HTS, który jest taką strukturą islamistyczną, fundamentalistyczną. Dawniej była to struktura powiązana z, powiedzmy, z Al-Kaidą. Potem trochę się wyrwała z tego, ale generalnie są to fundamentaliści sunnicy. Ta grupa właśnie uderzyła na kierunku Aleppo. I ku zaskoczeniu wszystkich momentalnie całe to miasto zajęła. Lotnisko, pałac Asada, a przede wszystkim bazy wojskowe. Zaraz potem, bo to było pierwsze takie uderzenie, ono poszło z prowincji Idlib na wschód. Warto, to jest bardzo ważne, ponieważ Idlib jest jedyną prowincją, której Asad nie odbił od momentu, w którym ono uzyskało suwerenność, kiedy wyrwała się w czasie arabskiej wiosny. I tam jest masa osób, która uciekła z całej Syrii, obawiając się represji ze strony sił Asada, zwłaszcza kiedy Asad odbił większość terenów, rozbijając między innymi państwo islamskie. To są przede wszystkim sunnici. I oni ruszyli do ataku. No i teraz mamy taką sytuację arcyciekawą, bo z jednej strony poszło to uderzenie na Aleppo, a z drugiej strony oni uderzyli tą taką autostradą, która idzie aż do samego Damaszku na południe i rzeczywiście doszli przede wszystkim do Hamy. Tam potem jest Homs i potem jest Damaszek. I tutaj dopiero jakoś tak Syryjczycy próbują zorganizować obronę. Ale żeby było jeszcze trudniej, to HTS jest jedną z grup, dlatego że w tym samym czasie Turcy uruchomili swoje siły, które są przy samej granicy turecko-syryjskiej. I ta armia, te oddziały, powiedzmy, zaatakowały z kolei Kurdów, którzy są też w tej prowincji Idlib. Więc teraz mamy jedną wielką taką wzajemną wojnę plus dużą operację tych sił sunnickich, tych sił, można powiedzieć, rebelianckich.
A proszę powiedzieć, jakie interesy ma Rosja, bo co chwilę w tych konfliktach bliskowschodnich pojawia się to, że rosyjskie siły przy wsparciu Rosji, jak tutaj konkretnie na przykładzie tego konfliktu w Syrii, dlaczego Władimirowi Putinowi zależy na obecności Rosji w tym regionie?
Znaczy, Rosja ma przede wszystkim interesy strategiczne. Syria zawsze była państwem, które miało bardzo dobre stosunki z Rosją, a to się przekładało na możliwości obecności wojskowej Rosji w Syrii, a to przekładało się z kolei na obecność wojskową Rosji na Bliskim Wschodzie. To jest szalenie ważne, dlatego że Rosja tak naprawdę zadecydowała w pewnym momencie o tym, że Asadowi udało się przełamać po prostu taką niemoc. Oczywiście do tego jeszcze wziął udział Iran, plus jeszcze Hezbollah, bo pamiętajmy, że to też jeszcze ta gra jest jeszcze bardziej skomplikowana, bo Rosja przerzuciła swoje siły, kiedy Asad w zasadzie już wszyscy położyli na nim po prostu krzyżyki, stwierdzili, że nie, no, on już nie przetrwa tej wojny. Wtedy Rosja zjawiła się w Syrii z pomocą, ku wielkiemu zaskoczeniu świata zachodniego, który po prostu nie liczył na to. Przerzuciła tam swoje siły lotnicze, przerzuciła tam swoje grupy wojskowe, część najemników. No i rzeczywiście odwróciła losy całej tej operacji z racji przede wszystkim lotnictwa, które zaczęło bombardować te oddziały także państwa islamskiego. Potem do tego dołączył się Iran, dołączyły się milicje Hezbollahu, dlatego Hezbollah dzisiaj jest tak silny, bo on całe swoje doświadczenie bojowe zdobył w Syrii i to jest zupełnie inna struktura wojskowa niż Hamas. No i te wszystkie siły razem rozbiły między innymi państwo islamskie przy współpracy de facto sił zachodnich, ale potem utrzymały reżim Asad. W zamian za co Asad wydzierżawił na czas nieokreślony port wojenny i bazę wojskową i to są takie niezwykle korzystne dla Rosji miejsca i przez to obecność na Bliskim Wschodzie Rosji jest bardzo znacząca. Przy okazji Rosja liczyła na to, że będzie sprzedawać swoje uzbrojenie. No, jak zaczęła się wojna na Ukrainie, no to doszło do takiej sytuacji, że Rosja musiała częściowo tę swoją obecność w Syrii zawiesić, bo była zbyt kosztowna. Przede wszystkim chodziło o lotnictwo, bo jego za dużo nie ma. Plus, co dużo kryć, Rosja nawet z Syrii próbowała ściągać amunicję i sprzęt potrzebny jej do walki na Ukrainie. I Asad, który siedział w Moskwie, próbował zorganizować błyskawiczną pomoc, żeby jakimś cudem odeprzeć tych rebeliantów, bo nikt się nie spodziewał, że armia syryjska się rozsypie. No i dzisiaj Rosja ma pewien dylemat, bowiem musi pomóc Syrii, jeżeli chce być obecna na Bliskim Wschodzie i rzeczywiście odgrywać tą rolę, którą wcześniej sobie wyznaczyła i rzeczywiście jej się to udało, kiedy ocaliła reżim Asada, no ale też potrzebuje siły środków. Syria potrzebuje wojska, amunicji i samolotów, Ukraina potrzebuje wojska, amunicji i samolotów. No i teraz będzie dylemat, gdzie i co dać. Szczególnie, że Iran za bardzo nie ma kim działać, ma tam parę milicji, które będzie mógł uruchomić, ale nie uruchomi Hezbollah. A Hezbollah był główną taką siłą, która też wspierała Asada. No więc tu jest arcyciekawa sytuacja i właśnie dzięki temu nie jest w stanie powiedzieć, jak daleko sięgną rebelianci, czy to będzie czasowe, czy utrzymają ten swój obszar oraz co się tam wydarzy, no bo tak naprawdę wszyscy mamy cały czas pojęcie państwo islamskie, więc tu bardzo ciężko.
I tutaj, panie profesorze, na chwilę postawimy kropkę. My do tych tematów będziemy wracać. Profesor Daniel Boćkowski z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet w Białymstoku był gościem Radia Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.